Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z Her Impact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska.
Dzisiaj porozmawiamy o niezależności finansowej kobiet, a konkretnie o tym, dlaczego warto myśleć o emeryturze. Moją gościnią jest pani Agata Gąsierowska. Pani Agata jest doktorem psychologii i zarządzania oraz doktorem habilitowanym psychologii. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej. Pani Agata Gąsierowska jest autorką książki pod tytułem Psychologiczne znaczenie pieniędzy oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych dotyczących tego, w jaki sposób ludzie postrzegają i jak zachowują się w sytuacjach związanych z pieniędzmi, a w szczególności nieracjonalnym ich wydawaniem. Pani Agata była redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Psychologia Ekonomiczna, a także przez dwie kadencje skarbnikiem The International Association for Research in Economic Psychology.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj chcemy rozmawiać na temat tego, jak wygląda sytuacja finansowa kobiet ogólnie na rynku w Polsce, ale też jak wyglądają w ogóle ich perspektywy emerytalne, jakie kobiety mają podejście w ogóle do tych emerytur. I chciałabym na początku samym zadać pani pytanie właśnie, jak pani ocenia tą obecną sytuację, kondycję finansową Polek?
No, kondycja finansowa Polek ogólnie, taka na dzisiaj, jest prawdopodobnie taka sama jak wszystkich Polaków, czyli niestety, co tu dużo mówić, tragiczna. Tak? W większości ludzi obecnie w zaistniałej sytuacji ta kondycja nie jest dobra. Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić jeszcze o kondycji finansowej z myślą o przyszłej emeryturze, to ona w przypadku Polek i w przypadku kobiet w ogóle, bo to dotyczy nie tylko Polek, ale także kobiet w wielu innych krajach, jest jeszcze gorsza niż w przypadku mężczyzn. Niestety, tutaj do przestrzeni na to, żeby poprawić tą kondycję finansową jest bardzo, bardzo wiele, ale właśnie przede wszystkim dlatego, że ona jest bardzo zła.
No a bardzo zła to ma pani bardziej na myśli kwestię, że po prostu ta emerytura będzie niska, czy jej nie będzie wcale?
To czy ona będzie niska, czy jej nie będzie wcale, to jest tak naprawdę wybór między dżumą a cholerą, tak? To nie jest żadna odpowiedź na to pytanie. Problem polega na tym, że my jako kobiety krócej pracujemy, po prostu szybciej przechodzimy na emeryturę. Kiedy nawet pracujemy, to w takim systemie jak naszym, jak system polski, mamy mniej tak zwanych okresów składkowych, mamy krótsze tak zwane okresy składkowe, czyli te okresy, w których zarabiamy pieniądze i w związku z tym odkładamy tą składkę emerytalną, bo na przykład jesteśmy na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, podczas których tej składki się nie odkłada. To jest druga rzecz, czyli po pierwsze krócej pracujemy, po drugie mamy mniej okresów składkowych, po trzecie mniej zarabiamy. Cały czas oczywiście ta luka płacowa pomiędzy płciami istnieje. Ona jest bardzo zależna od tego, o jakich specyficznych zawodach mówimy. W niektórych zawodach jest mniejsza, w niektórych jest większa. No ale generalnie kobiety częściej też wykonują takie zawody, które są gorzej płatne niż mężczyźni. Więc nawet jeżeli mówimy, że w danym zawodzie nie ma tej luki płacowej, no to jednak ten zestaw rodzajów prac, które wykonujemy jako kobiety, jest nieco inny niż ten zestaw, który wykonują mężczyźni. Więc skoro mniej zarabiamy, to mniej składek się odkłada, a żyjemy dłużej. W związku z tym te mniej odłożone pieniądze, te mniejsze kwoty pieniędzy muszą nam starczyć na więcej czasu, nie tylko dlatego, że szybciej przechodzimy na emeryturę, ale także dlatego, że przeciętnie kobiety żyją dłużej od mężczyzn. I te cztery elementy no, nieodwracalnie będą się składały na to, że sytuacja emerytalna kobiet, jeśli tylko czegoś nie zrobią, jeżeli nie zaczną działać aktywnie, jeżeli nie wezmą swojej przyszłości w swoje ręce, będzie na pewno dużo gorsza niż sytuacja mężczyzn, co oczywiście nie oznacza, że sytuacja mężczyzn będzie dobra.
No właśnie, a czy pani posiada też takie dane na temat tego, ile w ogóle Polek pracuje i ile kobiet uczestniczy w rynku pracy pod takim kątem pewnie tutaj no, odkładania tych składek? Jak to w ogóle wygląda?
No, tak naprawdę jest to bardzo trudno oszacować. Bezrobocia praktycznie w tej chwili nie ma, prawda? Raczej jeżeli się zmagamy z jakimiś problemami, to z problemami braku rąk do pracy niż bezrobocia. Przypuszczam, że to jest bardzo mocno posegmentowane, czyli przypuszczam, że są takie zawody, w których nie ma absolutnie żadnego problemu właśnie z pracowaniem i zarabianiem i odkładaniem pieniędzy, ale są takie zawody, w których nawet jeżeli ludzie pracują, bo to jest tak naprawdę najgorsza sytuacja, jeżeli ktoś pracuje, ale jednocześnie zarabia na tyle mało, że te składki, które odkłada, są bardzo niewielkie i nie jest w stanie zaoszczędzić niczego, na tyle znacznego, żeby być w stanie te pieniądze potem oszczędzać na emeryturę. Czyli cały sektor na przykład edukacji, szkolnictwa, opieki nad dziećmi w przedszkolach i żłobkach, to jest sektor niestety kobiet, głównie tam pracujących, które są bardzo źle opłacane, a tym samym nawet jeżeli odkładają na emeryturę w systemie tym państwowym, to są to bardzo niewielkie kwoty.
No tak, a zastanawiam się nad tym, czy ta świadomość kobiet jest teraz na przykład inna niż była dawniej, jeżeli chodzi o tą sytuację. Czy one w ogóle myślą o tym, jeżeli chodzi o właśnie przyszłą, no perspektywę swoją
właśnie,
finansową?
To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Z wielu badań prowadzonych absolutnie na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Afryce, w Indiach, w Azji, gdzieś indziej, płynie jeden taki spójny przekaz dotyczący sytuacji kobiet na rynku finansowym. Kobiety mają znacznie niższą wiedzę finansową niż mężczyźni i w związku z tym decyzje finansowe, które podejmują, są dużo gorszej jakości niż te decyzje, które podejmują mężczyźni. A przede wszystkim ta gorsza jakość przejawia się w tym, że kobiety same siebie dobrowolnie wykluczają z podejmowania długofalowych decyzji finansowych. Kobiety są super dobre i znowu to są też wyniki badań ogólnoświatowych. Kobiety są bardzo dobre w codziennym zarządzaniu finansami. W ogarnianiu tego, żeby budżet na 30 dni starczył na 30 dni, żeby było co włożyć do przysłowiowego garnka. Kobiety są bardzo dobre w tym, dlatego że w tym są bardzo dobrze trenowane. Trenowane przez swoje matki, przez swoich rodziców, same się trenują w tym, właśnie zarządzając tym domowym budżetem, ale niestety nie ma żadnych programów wspierających czy to dziewczyny, czy młode kobiety, czy dorosłe kobiety w budowaniu tej dalekosiężnej wiedzy ekonomicznej i rozumienia ekonomicznego, co się potem właśnie przekłada na wycofywanie się z takich dalekosiężnych decyzji.
No właśnie, a jeszcze się zastanawiam, czy na to też nałożyła się jakoś pandemia. To znaczy, bo wiemy, że są już robione badania o tym, że kobiety w większości zostały w domu i musiały się zająć również dziećmi, więc też nie mogły działać zarobkowo. No i też dodatkowo, tak jak wiemy, no ta praca w domu no nie jest w żaden sposób wynagradzana, więc to też się przekłada na naszą przyszłość, prawda?
Oczywiście tak jest i szacuje się, że w zależności od tego, jaki to był konkretny rynek, czy to były rynki europejskie, czy to były rynki takich krajów rozwijających się, to pandemia spowodowała kilkunastoprocentowy ubytek, średnio rzecz biorąc, kobiet z rynku pracy. Tak? Niezależnie od tego, czy to były kraje wysoko rozwinięte, czy to były kraje rozwijające się, jak na przykład Indie, szacuje się, że od około 15 do 20% kobiet zniknęło po prostu z rynku pracy w czasie pandemii. I co więcej, część tych kobiet wróci do pracy najprawdopodobniej, ale jest duże ryzyko, że one na przykład wrócą na stanowiska, które są mniej płatne i które wymagają gorszych kwalifikacji, bo one wypadły w tym momencie z rynku pracy, mając lukę tak jakby zatrudnienia.
No właśnie, i to też powoduje, że nie tylko właśnie ta świadomość, że jest źle, ale też pogarszająca się sytuacja na zewnątrz sprawia, że nasza ogólnie sytuacja kobiet, jeżeli chodzi o te finanse, jest no bardzo trudna. Zastanawiam się, czy są jakieś właśnie, jakie płyną wnioski z tego typu badań, w jaki sposób można by było coś zmienić, aby rzeczywiście po pierwsze, aby kobiety edukować, i w jakim kierunku też je edukować, a po drugie, no co możemy zrobić dodatkowo, żeby tą sytuację zmienić?
Ja myślę, że tutaj jest bardzo duża rola psychologów przede wszystkim, tych psychologów, którzy zajmują się właśnie finansami, takich jak ja, dlatego że wśród ekonomistów, nie wiadomo dlaczego, panuje takie paradoksalne przekonanie, że kobiety nie, na przykład nie inwestują w kryptowaluty, bo faktycznie jest tak, że dużo mniej kobiet inwestuje w kryptowaluty, czy że kobiety nie inwestują w ogóle, dlatego że to prawdopodobnie związane jest z jakimś faktem, że one mają takie geny, bo są kobietami, to mają takie geny, to nie inwestują. Tak? Czyli że immanentną częścią bycia kobietą jest dobrowolne wykluczenie z rynku finansowego, że tak powiem. Tak absolutnie nie jest. To nie jest związane z tym, jakiej jesteśmy płci. Nie jest to związane z tym, że jesteśmy kobietami albo mężczyznami. Jest to związane z tym, że różnimy się poziomem wiedzy ekonomicznej. I myślę, że pierwszy krok do zachęcenia kobiet do tego, żeby one uczestniczyły w podejmowaniu takich długofalowych decyzji dotyczących swojego życia ekonomicznego, to jest uświadomienie im, że sam fakt bycia kobietą albo mężczyzną nie powoduje, że ktoś podejmuje lepsze albo gorsze, długofalowe decyzje finansowe. Okej, to wygląda w badaniach, jakby kobiety od mężczyzn się różniły, ale to nie jest kwestia płci, tylko to jest kwestia wiedzy. Więc jeśli ja wiem, że płci prawdopodobnie, no tak prosto mi zmienić nie będzie, no ale to nie płeć decyduje o tym, czy ja potrafię zarządzać swoimi finansami, tylko wiedza, to pierwszym krokiem tak naprawdę jest otworzyć się po prostu na tą wiedzę. Jest przyjąć informację, że jeżeli ja będę uczyć się zarządzania finansami przez swoje własne drobne decyzje, przez swoje własne drobne na przykład inwestycje, przez konsultacje z osobami, które są mądrzejsze ode mnie, to ja mam szansę zarządzać swoimi finansami lepiej. Że to nie jest nam dane. My nie jesteśmy skazane na to, że tymi finansami zarządzamy gorzej.
No właśnie i to też nad tym się zastanawiałam właśnie przed naszą rozmową, w jaki sposób też młode osoby do tego zachęcić, bo ja mam do czynienia głównie ze środowiskiem młodych kobiet, które są na studiach zazwyczaj i myślą właśnie już o swojej przyszłości, o tym jak będą zarabiać, wydatkować pieniądze i zastanawiam się, często pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale jak ja mam przysłowiowe 100 zł, to zostaje mi w sensie przysłowiowe 100 zł na koniec miesiąca, to jak ja mam tam oszczędzać, czy myśleć właśnie o tej emeryturze, że to tak daleko. W jaki sposób można takim osobom rzeczywiście doradzić?
To jest to, co pani, w tym, co pani powiedziała, są dwa świetne elementy, które ludzie sami sobie wykorzystują jako pułapki, a tak naprawdę sami sobie mogliby wykorzystywać jako coś pożytecznego, a nie pułapki. No bo mam tylko 100 zł pod koniec miesiąca, to co mi da oszczędzanie tego 100 zł? Tak, to jest pierwsza w tym momencie myśl. To jest za mało pieniędzy, żeby oszczędzać. No dobrze, a jakbyś miała 200 zł, to czy to jest wystarczająco dużo pieniędzy, żeby oszczędzać? Tak? A może 300, a może 500 zł to jest wystarczająco dużo pieniędzy, żeby oszczędzać? Tak naprawdę, jeżeli będziemy oszczędzać 100 zł raz na miesiąc, to dajmy na to, że nie ma inflacji dla uproszczenia, tak? To po roku mamy 1200 zł. 1200 zł to już jest fajne pieniądze, żeby sobie na tydzień na wakacje pojechać gdzieś w Polsce, prawda? I się o tym nie martwić. I nawet jeżeli my nie myślimy o takim oszczędzaniu super długoterminowym, tylko takim oszczędzaniu z jakimś konkretnym celem, takim no, rocznym na przykład, to 100 zł co miesiąc nie wydaje się jakąś dużą kwotą, ale jak się te pieniądze będą kumulować, to wtedy powstają te duże kwoty. I teraz dołączymy do tego ten drugi element, czyli element odległej perspektywy. A teraz przemnóżmy to przez 30. To już nie jest 1200 zł, tak? Tylko to już jest prawie 50 tysięcy, tak? Jeżeli to przemnożymy przez 30. I to ten argument drobnej kwoty, że to jest zaledwie 100 zł, powinien też działać na naszą korzyść. No bo co to jest 100 zł? To jest zaledwie... Ile to jest? 3 zł na miesiąc, tak? Tam 3 z kawałkiem. To co to jest za problem odłożyć 3,50 każdego dnia, tak? W związku z tym, jeżeli tak na to popatrzymy, to nagle się okaże, że ta mała kwota, którą my oszczędzamy codziennie, która nie stanowi dla nas żadnego ani psychicznego, ani fizycznego kosztu, jeżeli ją pomnożymy przez 365 dni i jeszcze 30 lat, jeżeli byśmy zbierali, już się robi całkiem rozsądną kwotą, kwotą, która potem w przyszłości może nas wspomóc. Więc myślenie w kategoriach to tylko drobne kwoty powinno być właśnie myśleniem pozytywnym, bo nic mnie to codziennie nie kosztuje. I myślenie w kategoriach mam tak odległą perspektywę, powinno skutkować uzmysłowieniem takiej osobie, to świetnie, że masz tak odległą perspektywę, bo dzięki temu możesz oszczędzać 3 zł miesięcznie. Ja mam tą perspektywę już znacznie krótszą, w związku z tym musiałabym oszczędzać 15 zł miesięcznie, żeby osiągnąć tą samą sytuację. Więc jeżeli tak będziemy o tym rozmawiać, że im dłuższa perspektywa, tym mniejszym kosztem będziemy oszczędzać i taki komunikat będziemy przedstawiać ludziom, to myślę, że to jest bardzo, może być bardzo zachęcające właśnie w kontekście tego długoterminowego oszczędzania na emeryturę.
No właśnie, bo wtedy też widzimy, że no, mamy argument wobec tego, co wszyscy dookoła mówią, że te emerytury prawdopodobnie albo będą właśnie niskie, albo ich nie będzie, no to my możemy już w sumie w młodym wieku, mamy trochę taką edukację, prawda, w tym temacie, no bo wtedy też wiemy, że w jaki sposób przeciwdziałać temu, żeby w przyszłości nie zostać po prostu bez niczego, no bo w momencie, kiedy mało zarabiamy, no to nasze emerytury, nie wiem, czy są właśnie badania na ten temat, jakie w ogóle emerytury przewidywane są dla Polek?
Nie ma badań na ten temat, natomiast ZUS robi takie wyliczenia, no i te wyliczenia, które te prognozy, które przychodzą z ZUS-u, no ja bym powiedziała tak, że wiele osób, ale to jest anegdotyczny dowód, to nie są regularne badania, ale wiele osób wśród moich znajomych, jak dostało właśnie takie prognozy z ZUS-u, to nie potraktowało ich serio, bo te kwoty, które w tych prognozach były kwotami tak nieprzystającymi do kosztów w ogóle życia i kosztów funkcjonowania. Więc myślę, że jest też spora grupa ludzi, która uważa, że te prognozy są źle wyliczone i że skoro te kwoty są tak niskie, to jest niemożliwe, żeby to była nasza rzeczywistość, w której my faktycznie żyjemy i my myślimy, że może coś się pomylili, może coś poszło nie tak. Zanim ja przejdę na emeryturę, to się na pewno zmieni. My jako Polacy mamy taką cechę, która z jednej strony jest bardzo pozytywna, ale z drugiej strony niestety przez tą swoją pozytywność jest absolutnie beznadziejna. To jest cecha jakoś to będzie. Takiego prawdziwego optymizmu, że ja wezmę los w swoje ręce i zadziałam, żeby moje życie było super, bo ja mam moc, żeby to zrobić, tylko takiego myślenia, no dobra, jest inflacja, ale to posadzimy buraki, posadzimy marchewkę, coś tam się od ciotki ze wsi przybiera, tam pożyczy się kilo cukru od sąsiada, jakoś to będzie, nie będę się tym teraz przejmować. Po co ja w ogóle będę o tym myśleć? I z jednej strony to niepoddawanie się i przekonanie, że jakoś nam się uda, jest fajne, bo nie ma tego elementu negatywnego, ale z drugiej strony jest beznadziejne, bo powoduje, że ludzie się nie przygotowują na te trudne czasy, które przyjdą na emeryturze, przyjdą wtedy, jak będzie kryzys finansowy, a będzie, czy w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, nie mamy w ogóle oszczędności, a tracimy pracę nagle z dnia na dzień i musimy sobie jakoś radzić, tak? Jak tak długo, jak myślimy, że będzie, to przygotowani.
No właśnie i jeszcze też chciałam porozmawiać, bo wydaje mi się, że ten temat finansowy i w ogóle edukacji i takiej świadomości finansowej kobiet łączy się mocno z byciem niezależną, co często niestety, ale nadal traktowane jest jako coś negatywnego, co jest na przykład, nie wiem, w kontrze do partnera albo w ogóle traktowane jako takie, no ty jesteś taka tutaj wyzwolona i tu się tak panoszysz, opowiadasz, jak to te finanse traktujesz, natomiast wydaje mi się, że nadal bardzo wiele kobiet nie ma wiedzy po prostu o tym, jak wyglądają ich finanse domowe, gdzie mają ulokowane środki i gdy nie daj Boże coś się dzieje, po prostu zostają często same.
To jest bardzo, bardzo celna uwaga i my faktycznie żyjemy w takim rozpięciu, w takim rozdrożu między tym, czy pieniądze to jest coś, o czym w ogóle trzeba rozmawiać, a tym, jak o tym pieniądzach rozmawiać, żeby to nie budziło jakichś negatywnych emocji. I bardzo często nam się wydaje, że fakt, że ktoś zarabia pieniądze i jest dobrze sytuowany w tym sensie, że jego budżet miesięczny pozwala mu na komfortowe życie, na bezproblemowe oszczędzanie, tak? Czyli oszczędzają się pieniądze same, a nie tak, że my oszczędzamy. I na poniesienie niesprzyjających wydatków, to taka osoba często jest traktowana jako podejrzana, tak? Albo osoba, która mówi o tym, jak zarządza swoimi pieniędzmi, też nie jest traktowana w sposób neutralny. I my jako ludzie często mieszamy po prostu w naszych głowach takie dwa aspekty pieniędzy, które powinny być traktowane zupełnie niezależnie. Jeden aspekt to jest ten, czy my pieniędzmi zarządzamy, czy nimi nie zarządzamy. Czysto technicznie, czysto absolutnie instrumentalnie. A drugi aspekt to jest ten, co my uważamy, że pieniądze nam mogą zrobić w życiu. Czyli ten drugi aspekt to byłby, tak kolokwialnie mówiąc, bardziej powiązany na przykład z materializmem albo z przekonaniem, że pieniądze dają władzę, siłę i prestiż. I my często zakładamy, że jeżeli ktoś w ogóle mówi o zarządzaniu pieniędzmi i ktoś chce o tym rozmawiać, to jest na pewno osoba, która jest materialistyczna, która jest nastawiona właśnie na to posiadanie jako sygnalizowanie swojego statusu. Podczas gdy badania pokazują, że te dwa elementy, one są zupełnie niezależne od siebie i mogą występować w dowolnej konfiguracji. No i teraz, jeżeli wrócimy do tej pani uwagi o niezależnych kobietach, co jest ta niezależna kobieta? No to jeżeli niezależna kobieta to jest ta, która zarabia pieniądze, ma swoje własne pieniądze i wytyka swojemu partnerowi, że on jest niedorajda, bo zarabia mniej od niej, no to w tym momencie mamy do czynienia z osobą, która okej, zarządza swoimi pieniędzmi, ale też niestety traktuje pieniądze jako właśnie źródło przewagi nad innymi ludźmi. A jeżeli ta niezależna kobieta to jest kobieta, która potrafi zarządzać swoim budżetem, rozumie, na czym polegają jej pieniądze, ale rozumie też na przykład, że jej partner ma lepsze kompetencje zarządzania finansami od niej, w związku z tym czerpie z wiedzy partnera i rozmawiają o tym, jak zarządzać tym domowym budżetem, no to gdzie tu jest przestrzeń na jakiekolwiek negatywne emocje, tak? Oczywiście może być odwrotnie. Może być tak, że to kobieta wie lepiej, jak zarządzać pieniędzmi od swojego partnera, podejmują te decyzje wspólnie, ale ona ma więcej wiedzy, więc więcej tej wiedzy wkłada do tych wspólnych decyzji. Tutaj znowu można by było kombinacji naprawdę znaleźć nieskończenie wiele, ale punktem wyjścia w tych kombinacjach to jest oderwanie się od myślenia, że rozmawianie o pieniądzach oznacza, że my jesteśmy materialistami.
No tak, to prawda. Bardzo często się mówi o tym, że właśnie te pieniądze to jest takie, no, że przysłaniają nam inne wartości, a tak naprawdę powinny być na porządku dziennym tak naprawdę takie rozmowy, no bo też przy wielu sytuacjach mogą one nas po prostu no, uratować, tak jak mówię. No, bardzo dużo też w Herring Pack spotykamy się z kobietami, które na przykład chcą założyć własną działalność gospodarczą, a żeby to zrobić, potrzebują środki i na przykład muszą prosić o zgody partnerów, gdzie na przykład czasami nie uzyskują takich zgód, więc to są często sytuacje, które prowadzą do nawet takich tragedii, można by było powiedzieć, rodzinnych.
No dokładnie i znowu wracając do tego, co pani powiedziała, że proszą o zgody swoich partnerów i nie uzyskują takich zgód. Dla mnie to jest sytuacja, w ogóle sposób, w jaki pani to sformułowała, to jest niesamowite. Proszą o zgody swoich partnerów.
Tak? No tak, to prawda, tak. Mhm. No tak.
I w tym momencie, o jakim my tak naprawdę partnerstwie mówimy? Jeżeli my mówimy o relacji interpersonalnej, bliskiej relacji no, romantycznej tak zwanej, tak? Czyli partnerów, którzy tworzą rodzinę, to sednem powinno być my, czyli my razem podejmujemy decyzje. I trudno mi sobie wyobrazić na przykład, że gdybym ja wpadła na pomysł, że zakładam firmę, co się pewno nie wydarzy, ale wyobraźmy sobie, że na taki pomysł wpadam. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym ja swojego partnera poinformowała o tym, że zakładam firmę, dlatego że zmiana mojej sytuacji finansowej to jest zmiana naszej sytuacji finansowej, skoro funkcjonujemy razem. Tak? Więc chyba problem po prostu polega na tym, że ta niezależność bardzo często ona jest traktowana w ten sposób, że jeżeli ja sama nie podejmę decyzji, to będzie zagrożenie mojego ja. Tak? Ja muszę to zrobić sama, bo partner inaczej na przykład mi na coś nie pozwoli. A wspierający partner czy wspierająca partnerka to jest osoba, z którą tak powinniśmy przedyskutować wszystkie za i przeciw i zastanowić się, co będzie najlepsze dla mnie i co będzie najlepsze dla nas. A nie prosić kogoś w tym momencie o pomoc, o zgodę. Jak ja słyszę, że partnerka musi prosić swojego partnera o zgodę, to dla mnie to jest już pierwszy przejaw czegoś, co nazwałabym przemocą ekonomiczną.
Tak, to prawda. I też wydaje mi się, że warto tutaj też poruszyć temat właśnie, bo mówiłyśmy trochę o edukacji kobiet i o tym budowaniu niezależności. Wydaje mi się, że mocno z tym wiąże się również taka edukacja w zakresie w ogóle prowadzenia budżetu domowego, zakładania i prowadzenia konta. Wiele kobiet nadal w Polsce, bo mówię tutaj nie tylko o dużych miastach, ale też o małych, nadal nie posiada takich umiejętności, co myślę, że też utrudnia im w ogóle rozpoczęcie takiej edukacji.
To dokładnie się zgadzam, dokładnie się zgadzam. Bardzo wiele kobiet dobrowolnie oddaje właśnie swoje życie finansowe w ręce swojego męża, czy w ręce swojego partnera. I ja tutaj chciałam przywołać taki artykuł, który niedawno ukazał się w czasopiśmie Psychology Inquiry. On nie dotyczył finansów, ale dotyczył takiej dziwnej, chwiejnej równowagi, którą my sobie sami jako ludzie tworzymy między korzystaniem z pomocy innych ludzi, a upośledzaniem swojej własnej autonomii i upośledzaniem wręcz swojej skuteczności. I całą kanwą tego artykułu było takie założenie, że ta równowaga między korzystaniem z pomocy innych ludzi, a swoją samoskutecznością i samowystarczalnością jest bardzo chwiejna. I jeżeli my będziemy za dużo korzystać z pomocy innych ludzi, szczególnie jeżeli ci inni ludzie będą nam dawać pomoc, co do której my wcale nie jesteśmy przekonani, że my ją potrzebujemy, to skończy się to tym, że my się sami ubezwłasnowolnimy. Można to przyrównać do sytuacji dziecka, któremu mama zawsze wiąże buty. Jak to się kończy, tak? Po prostu bym umiał sobie butów zawiązać.
Tak, to prawda.
Dokładnie.
No właśnie, bo jeszcze się tak zastanawiałam nad tym, czy też myśli, czy widzi Pani też, że sytuacja finansowa kobiet taka związana może właśnie z tą przyszłością, z emeryturą różni się w dużych miastach i małych i czy to jest tylko związane z rynkiem pracy, czy z czymś jeszcze?
Myślę, że różni się w dużych miastach i w małych, ale też bardzo mocno się różni w obrębie dużych miast, dlatego że jednak w takich miastach jak Wrocław czy Warszawa są takie miejsca, tak, czy są takie obszary, które niczym się nie różnią od takich małych, zapyziałych w cudzysłowie miasteczek. Myślę, że to bardziej nie jest nawet kwestia miejsca zamieszkania, ale też to jest w dużej mierze kwestia wykształcenia tych kobiet. Kobiety o wyższym wykształceniu mają większą szansę na to, że znajdą pracę i tym samym będą bardziej świadome, jeżeli chodzi o ich finanse. Kobiety słabiej wykształcone mają tutaj pod tym względem mniejszą szansę, jest większe prawdopodobieństwo, że one zostaną w domu zajmując się dziećmi. I że nigdy nie podejmą tak naprawdę regularnej pracy zawodowej, która pozwoli im też na zbudowanie samoświadomości, samoskuteczności. Mniejsze miejscowości nie są jeszcze aż tak bardzo w tym momencie poszkodowane. Najbardziej poszkodowana jest wieś. Mhm. I wieś nie pod Wrocławiem czy pod Warszawą, tylko taka wieś, która niestety przez zmiany systemowe, które następowały w naszym kraju przez ostatnie 5 czy 10 lat, została wykluczona z sieci komunikacyjnej. Czyli taka wieś, do której 2 razy dziennie przyjeżdża autobus, czy przejeżdża pociąg, ale ten pociąg się na przykład nie zatrzymuje, prawda? Albo też jeździ dwa razy dziennie. I jeśli nawet takie osoby w takich gospodarstwach domowych mają samochody, to niestety najczęściej jeżdżą nimi mężczyźni. I pojawia się czysto systemowy problem, że te kobiety się wykluczają z rynku pracy, nie poszukują nawet pracy, bo nawet gdyby tą pracę znalazły, na przykład w tym miasteczku, do którego musiałyby dojechać te 20 czy 30 kilometrów, to nie są w stanie w ogóle tego zrobić.
No tak, to prawda. No właśnie, i to też jest ten problem, że bardzo niestety mimo tej pandemii, tego postępu technologicznego, mi się osobiście wydaje, że nie zawsze jest tak, że włączymy kobiety w rynek pracy z tych małych miast czy wsi, bo też jest kwestia internetu, komputerów, no takich rzeczy, o których często się zapomina po prostu.
Gdyby to jeszcze chodziło tylko o internet i komputery, to nie byłoby taki wielki problem, tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że to są zdecydowanie częściej kobiety niewykształcone niż wykształcone. W związku z tym prawdopodobieństwo, że one będą wykonywały taką pracę, która może być wykonywana zdalnie, jest mniejsze. To są które na przykład z dużą chęcią przyjechałyby do wielkiego miasta, czy do dużego miasta, pracować na taśmie i taką pracę nie by podjęły. Albo tak. Pracowałyby w opiece, albo pracowałyby w sklepie, ale mają zamknięte szanse, bo mają po prostu wykluczenie komunikacyjne. Mhm. W mojej ocenie, gdybym miała cudowny pierścień Arabeli, miałabym zmienić jedną rzecz, która w całej ogólnej masie polepszyłaby sytuację zawodową Polek, to by było właśnie to wykluczenie komunikacyjne, które utrudnia kobietom z najmniejszych miejscowości podjęcie pracy, dlatego że nie mają po prostu jak do tej pracy się dostać.
Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam i myślę, że to jest też piękna puenta do naszej rozmowy, bo od tego, myślę, warto byłoby zacząć, aby dojść do tego tematu emerytur i tego, jak nasza sytuacja będzie wyglądała w późniejszych latach, prawda? Mhm. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję. Polecam się na przyszłość, Pani Magda. Miłego dnia.